Temat i ciekawy, i trudny, bo właściwie tego typu pytania, które są bardzo fundamentalne, bardzo prosto postawione, właściwie trudno je ugryźć i przejrzyście przedstawić. Oczywiście tutaj nam przyjdzie z pomocą święty Tomasz z Akwinu i to jest jakimś rodzajem komfortu i ułatwienia dla mnie, żeby na pytania o prawo i dobro popatrzeć trochę z bardziej większej perspektywy, trochę dłuższej, zarazem jakby trochę ponad tym samym takiego, może czasami zbyt z bliska ujmowania problemu wśród naszego zawirowania, który już bardzo dużo rzeczy zakłada. Ten wykład będzie przebiegał tradycyjnie, tak jak zwykle, 2 razy 45 minut, więc mamy pierwszą połowę meczu, a zarazem mamy 3 części, których chciałbym przedstawić. Najpierw szeroki bardzo kontekst sumy teologii i traktatu o prawie, po czym niemal przeczytamy, sparafrazujemy sobie treść tego artykułu, aby w ostatniej części przyjrzeć się temu, co taka lektura nasuwa w formie wniosków czy spostrzeżeń już dla nas tutaj. I szczególnie chcę pokazać, że prawo ze swojej istoty ingeruje rzeczywiście w sposób zagospodarowania naszej wolności i że różne wymiary prawa czynią to w różnym zakresie. Przejdźmy zatem do szerokiego kontekstu traktatu o prawie. Wielokrotnie porównuje się sumy teologiczne do katedr i nieprzypadkowo, jeżeli przyjrzymy się temu szerokiemu planowi sumy teologii, to trzymając się tego obrazu, będziemy z jednej strony mieli pierwszą część sumy poświęconą Bogu, który jest stwórcą, który rządzi opatrznością nad całym stworzeniem. Druga część, którą bym ustawił po drugiej stronie tejże katedry, jako drugą nawę boczną, to będzie teologia moralna, droga człowieka do Boga. W centrum można umieścić, oczywiście tutaj różni autorzy mają różne propozycje, jak to można prezentować. Wydaje mi się najciekawsza, najbogatsza lektura sumy wtedy, kiedy ostatnią część chrystologiczną umieścimy w centrum. Bóg, człowiek, Chrystus i sakramenty. Gdy przyglądamy się temu wielkiemu kontekstowi teologii moralnej, to święty Tomasz dzieli ją zasadniczo po wprowadzeniu do zagadnienia celu ostatecznego i szczęścia, które nas moralnie zasadniczo bardzo mocno i prosto ustawia. Bo w gruncie rzeczy w naszym życiu zawsze chodzi o jakiś cel ostateczny, o jakieś dobro najbardziej istotne i ważne, od którego również oczekujemy, że przyniesie nam szczęście. Otóż po tym wstępie święty Tomasz dzieli tę część moralną, opis drogi człowieka do Boga, na część ogólną i część szczegółową. Ta część szczegółowa, poniekąd najciekawsza zdaniem świętego Tomasza, bo najbliższa życiu, potrzebuje pewnego wprowadzenia. I interesujące nas miejsce, w którym święty Tomasz odpowiada już bezpośrednio na pytanie, czy celem prawa jest czynić ludzi dobrymi, znajduje się w tej części ogólnej prima secundae, gdzie Tomasz omawia zasady działania oraz kryteria ich oceny. I tę z kolei część, jeżeli się przyjrzymy tej nawie, znowu dzieli na wewnętrzne zasady działania i zewnętrzne. To, co należy do naszej natury i to, co przychodzi niejako z zewnątrz. Jeżeli zmienimy nieco obraz na trochę inny, to możemy dokładniej zrozumieć, co święty Tomasz ma na myśli. Otóż inny rejestr, jeżeli porównamy człowieka do żaglówki, chcemy przez żaglówkę opowiedzieć plan sumy teologii, to te wewnętrzne zasady można porównać do tego, co przynależy do wyżej wymienionej żaglówki, mianowicie załoga. Nawet możemy to jeszcze bardziej skonkretyzować. Znaczy kapitan to będzie rozum, sternikiem będzie wola. Mamy również w tej załodze całą naszą uczuciowość. Teraz każdy z tych elementów tego naszego wewnętrznego wyposażenia posiada pewne umiejętności, sprawności. Im posiada ich więcej, tym lepiej się pływa i sprawniej to wszystko działa. Wreszcie mamy sam sprzęt, żagle, ster, wiosła, jakiś ich stan techniczny. W związku z tym nasze ciało, nasze części ciała, nasze zmysły, nasze zdolności poruszania się, ogółem zdrowie. To mamy na wyposażeniu tych wewnętrznych zasad naszej natury. Kiedy popatrzymy ze świętym Tomaszem na te zasady zewnętrzne, to wówczas moglibyśmy to odnieść w tym porównaniu do pewnych zasad żeglugi, nawigacji, map. Trudno jest to posiadać samemu w sobie. Z reguły na tak złożone systemy poruszania się pracują całe pokolenia i w związku z tym my potrzebujemy to otrzymać w darze, żeby bezpiecznie i pewnie się poruszać. I od razu chcę zwrócić uwagę Państwa, że wśród tych zasad zewnętrznych właśnie święty Tomasz lokuje prawo, więc jest to skojarzenie bardzo pozytywne. Że mam pewien system informacji, nawigacji, które pozwala nam bezpiecznie na tym oceanie życia się poruszać. I wreszcie wsparcie, które możemy porównać do wiatru, który też pomaga nam płynąć nie tylko o wiosłach, ale również o żaglach. W związku z tym we wprowadzeniu do traktatu o prawie, tu już jesteśmy w bliższym kontekście tego miejsca, gdzie święty Tomasz odpowie na nasze tytułowe pytanie, Tomasz nas wprowadza i informuje o strukturze też jego rozważań, w jaki sposób się będzie tutaj poruszał. Otóż powiedzieliśmy sobie o tej naszej żaglówce i jej wyposażeniu. Wśród zasad zewnętrznych, które nas prowadzą, Tomasz mówi, jedną rzecz mamy już zrobioną. Otóż w pierwszej części sumy omówiliśmy sobie już kusiciela, który prowadzi człowieka do zła. Więc to mamy odhaczone, tę złą zasadę, która nas zwodzi, nas wodnicze rafy, żebyśmy się rozbili, żeby coś złego nas spotkało. To mamy odhaczone, więc zajmujemy się tylko dobrymi zasadami. I w tym wypadku oczywiście w strukturze sumy teologii będziemy mieli Boga, który uczy nas przez prawo, wspiera przez łaskę. I w związku z tym mamy już zapowiedzianą konkretnie traktat o prawie i traktat o łasce. Poniekąd częścią, można byłoby powiedzieć wspólną, co ciekawe, będzie traktat o prawie nowym, gdzie traktat w poszczególnych wymiarach prawa wieńczy święty Tomasz omówieniem prawa nowego, o którym za chwilę coś więcej powiem. Warto od razu nadmienić, że ten szeroki kontekst rozważań świętego Tomasza wyprowadza nas dosyć daleko od takiego naszego potocznego rozumienia prawa, że wówczas zastanawiamy się nad prawem jako pomocą w o wiele szerszym wymiarze, to znaczy, żebyśmy bezpiecznie dotarli do celu ostatecznego naszego życia. Patrzymy z perspektywy teologicznej, więc już nie musimy tego jakoś zgadywać na intuicję, ale ponieważ Bóg nam objawia, jaki jest cel naszego istnienia, że mamy istnieć na Jego obraz i podobieństwo i że najwyższym, najdoskonalszym ziszczeniem tego obrazu i podobieństwa jest widzenie istoty Boga w Jego chwale. I przy takim spojrzeniu od razu też widać, że jeżeli wrócimy do naszego obrazu żeglowania, to wiosła nie wystarczą, żeby tam dopłynąć. W związku z tym od razu nam się otwiera taki element, że potrzebujemy jakiegoś takiego prawa, które nam to umożliwi. I w ogóle pomocy, pouczenia, abyśmy mogli przemierzyć o wiele dłuższe przestrzenie, aby dotrzeć do portu ostatecznego przeznaczenia. I wreszcie zamysł Bożej opatrzności polega na tym, że dysponujemy rozumem, świadomością. Bóg prowadząc człowieka w tej żegludze życiowej chce, aby kierował się własnymi wyborami. Oświetla je, ale też pragnie tego, abyśmy my sami wybierali to, w którą stronę płyniemy i ta decyzja, ten wybór przekłada się rzeczywiście na 1000 konkretnych decyzji każdego dnia. W ten sposób znaleźliśmy się już w samym traktacie o prawie, który, przypominam, jest tym prowadzeniem, nawigowaniem, zasadniczo pomocą dla człowieka, żeby bezpiecznie wśród spraw tego świata i różnych burz mógł nawigować. Całość traktatu jest bardzo bogata, bo omawia święty Tomasz najpierw definicję prawa, różne jego wymiary i aspekty. Wreszcie interesującą nas kwestię 92, gdzie omawia skutki prawa. Co ciekawe, w obrębie tego traktatu mamy te wymiary bardzo szeroko rozpisane. Od prawa wiecznego, czy trochę jakbyśmy popatrzyli na prawo, na kierowanie człowieka do jego ostatecznego dobra z boskiej perspektywy. Jakbyśmy prawo sytuowali w samym umyśle Boga, jaki on ma zamysł względem stworzenia i prowadzi go do jego celu. Prawo naturalne, które Bóg stworzył, które jesteśmy w stanie odczytywać, pewne dobro natury. Okazuje się, że my, nasza konstrukcja duchowo-cielesna jest bardzo konkretna. Pewne rzeczy są dobre, pewne rzeczy są złe. My jesteśmy racjonalnie z tego w stanie wiele wydedukować, co nam służy, co nam nie służy i na tym jesteśmy w stanie budować. Czy wreszcie samo życie jest istnieniem, jest tutaj jakąś zasadą zupełnie fundamentalną. Prawo stanowione to właściwie najbardziej oczywiste i co ciekawe, że jak my myślimy o prawie i o czynieniu dobrym, to pewnie jakby w pierwszym rzucie myślimy o tym prawie stanowionym i jego relacji do dobra. Od razu chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że święty Tomasz nam pokaże prawo stanowione wśród wielu innych wymiarów i że one potrzebują się też wzajemnie dobrze skonfigurować między sobą, żeby ta całość prawa dobrze działała. I wreszcie kolejne miejsce, o którym wspomniałem, że opowiem o nim nieco więcej, to jest prawo objawione. Otóż Bóg, wiedząc, że nasza natura po grzechu jest zraniona, wie, że te nasze wiosła są za krótkie, prawda, żeby dopłynąć do tego celu ostatecznego, że nasze własne pomysły, jak zorganizować ludzką społeczność, są niewystarczające koniec końców, jeżeli pomyślimy o tak globalnie o naszym życiu i o tym, po co ono zostało stworzone. Więc Bóg wchodzi w historię, objawia swoje prawo. Dekalog na Synaju to może być dobry przykład części starego prawa, że mamy Bóg mówi, Pan jest Bogiem i podaje 10 przykazań, które kształtują jego lud. I to nie są prawa zupełnie nieznane człowiekowi, ale jednocześnie Bóg mu je objawia. Wśród różnych praw, jak cofniemy się do Starego Testamentu, mamy o wiele więcej również przepisów dotyczących kultu, dotyczących sposobu sądzenia, sposobu życia. I wreszcie nowe prawo, jak już wspomniałem, przechodzimy od prawa objawionego i w ogóle traktatu o prawie do łaski. Nowe prawo, które święty Tomasz w tym traktacie właściwie opowiada Ewangelię w języku prawniczym, że łaska Ducha Świętego jest nowym prawem, tym właściwym, którego potrzebowaliśmy od wewnątrz do tego, aby wiedzieć i móc żyć uczciwie i sensownie. Myślę, że to pozwala nam zobaczyć taki szerszy kontekst, gdzie jesteśmy i szczególnie zwracając uwagę na to, że kiedy Tomasz mówi o skutkach prawa, o tym, że prawo ma czynić człowieka dobrym, to mówi na tym bardzo ogólnym poziomie definicyjnym, zanim wprowadzi kolejne rozróżnienia. I oczywiście odnosi się to również do prawa stanowionego, ale nie jedynie. W związku z tym możemy przejść do części drugiej, poświęconej już przyjrzeniu się bardziej z bliska, w jaki sposób święty Tomasz nas przeprowadzi przez to pytanie o relacje między prawem i dobrem. Najpierw sobie przypomnimy definicję prawa, jak to określa święty Tomasz. Następnie z bliska przyjrzymy się temu pierwszemu artykułowi, 92. I wreszcie dodamy w ramach uzupełnienia drugi artykuł, bardzo pokrótce, żeby mieć całą kwestię 92, która omawia skutki prawa razem. Więc zajrzyjmy do definicji. Aby określić istotę czegoś, trzeba podać te elementy, które są dla niego konstytutywne. Święty Tomasz wymienia 4 elementy, które konstytuują prawo. Po pierwsze, musi to być quedam rationis ordinatio, pewne rozporządzenie rozumu. Prawo dobre czy złe musi być zrozumiałe, musi dać się przełożyć na konkret, musi być jednoznaczne. Musi należeć do rozumu. Drugi element, odniesienie do dobra wspólnego, bonum commune. Trzeci element, nie każdy może stanowić prawo, lecz ten, kto ma pieczę nad całą społecznością. Że możemy sobie w domu ustanowić pewne regulacje, ale to nie będzie prawo. Że w przypadku prawa, w sensie ścisłym, mamy ustanowienie bardzo wysoko. I wreszcie prawo trzeba ogłosić, promulgować. To tak przypomnienie definicji prawa, dlatego że święty Tomasz potem będzie się do niej również odwoływał i to nam się jeszcze przyda. W związku z tym wracamy do pytania głównego postawionego na początku. Czy skutkiem prawa jest czynienie ludzi dobrymi? Czy to należy do istoty prawa? Krótko mówiąc, jest to pytanie o relacje między prawem i dobrem. Twierdzące pytanie wiąże ściśle istotowo prawo z dobrem. Odpowiedź negatywna rozdziela je. I co ciekawe, my czasami myślimy właśnie w taki sposób negatywny, w takim sensie, że prawo jest właściwie do jakiegoś porządku, a dobro to jest w ogóle inny świat. Że warto to już na początku zarejestrować, że linia odpowiedzi Tomasza jest trochę inna niż to, do czego jesteśmy jakoś kulturowo przyzwyczajeni. Że nam się to jakby bardziej rozdziela. Jak zawsze święty Tomasz trochę nas na początku ćwiczy w cierpliwości i w myśleniu, rzucając różnego rodzaju myślowe prowokacje w postaci zarzutów. Wydaje się, że czynienie ludzi dobrymi nie jest skutkiem prawa. I zarzut pierwszy, zarzut z cnoty, że to właśnie dobrzy jesteśmy dzięki cnotom, cnoty zaś pochodzą od Boga. Święty Augustyn w taki sposób definiuje cnoty jako dar od Boga, że Bóg je daje, Bóg je wlewa, w związku z tym my stajemy się tak naprawdę dobrzy dzięki temu, że Bóg nas takimi czyni, obdarza nas cnotami. Przeto czynienie ludzi dobrymi nie należy do prawa, należy do cnót. Mamy przeniesienie ciężaru z prawa na cnoty. Zarzut drugi, bardzo też ciekawy. Prawo służy człowiekowi, kiedy człowiek go słucha. Człowiek go słucha, jak ma dobrą wolę. A w związku z tym prawo działa, kiedy człowiek ma dobrą wolę. A zatem to dobro jest uprzednie wobec prawa i jego działania, nie zaś na odwrót. No już mamy kolejną prowokację myślową. Jak to jest? No rzeczywiście, jak człowiek jest, nie ma dobrej woli, to prawo mu niewiele pomoże. Zarzut trzeci. Jeszcze w inną stronę tym razem. Prawo to jest ten jeden z elementów definicyjnych związanych z prawem, że on odnosi się do dobra wspólnego. I mamy takie czasami przypadki, że niektórzy ludzie dobrze działają w sprawach wspólnych, wspólnotowych, ale niekoniecznie w tych sprawach osobistych dobrze sobie radzą. Ergo te rzeczy nie idą w parze. Można być dobrym obywatelem, nawet jeżeli człowiek sam tam w swoich sprawach ma jakiś bałagan. Więc mamy zarzut trzeci. I zarzut czwarty. Z tyrana niektóre prawa są formułowane przez złych ludzi. W związku z tym, jak idziemy za takim prawem, to bynajmniej ono nie czyni nas dobrymi. Bo w końcu służymy jakiemuś systemowi, który dobry nie jest. A co my, żyjąc nad Wisłą, doskonale znamy, że to wcale nas nie czyni dobrymi. Z drugiej strony, oczywiście po tych prowokacjach w jedną stronę, święty Tomasz prowadzi nas w drugą stronę i nam cytuje Arystotelesa, tym razem z Etyki Nikomachejskiej, który mówi: intencją każdego prawodawcy jest czynienie obywateli dobrymi. I jeżeli zajrzymy do Etyki Nikomachejskiej, to w tym miejscu, w drugiej księdze, zasadniczo Arystoteles omawia nabywanie cnót i relację cnót do natury. Mówi: cnót ani nie mamy z natury, ani przeciwko naturze. Arystoteles mówi: gdyby było inaczej, to byśmy się rodzili geniuszami lub partaczami. A przecież tak nie jest. Po prostu tego nabywamy, tego się uczymy. W dobry sposób się uczymy wirtuozerii. Lub też, ucząc się w zły sposób, jest kariera partacza, w ten sposób się rodzi. I co ciekawe, w tym właśnie kontekście Arystoteles dorzuca właśnie ten tekst, który mają Państwo na slajdzie. Świadczy o tym, że uczymy się określonego działania, działając w określony sposób, także to, co dzieje się w życiu państwowym. Przyzwyczajenie bowiem jest tym, za pomocą czego prawodawcy wyrabiają cnotę w obywatelach. I to właśnie jest intencją każdego prawodawcy. I co ciekawe, tutaj Arystoteles jeszcze uzupełnia i dodaje: a jeśli który urzeczywistnia ją w sposób nieodpowiedni, błądzi. I tym właśnie różni się ustrój jednego państwa od ustroju drugiego, dobro od złego. I tuż jesteśmy bardzo głęboko, bo okazuje się, że można człowieka poprzez uczenie go niewłaściwego sposobu życia psuć. I na tym polega dokładnie zły ustrój, że zamiast człowieka prowadzić ku dobremu, człowieka psuje. A zarazem jest intencją każdego prawodawcy, żeby było dobrze. I to dobrze jeszcze sobie przyjrzymy i poświęcimy temu niemało miejsca. Przechodzimy do wywodu świętego Tomasza, do tego, w jaki sposób nas przeprowadzi przez korpus. Żeby było łatwiej, całość korpusu podzieliłem na 4 kroki, żeby przyjrzeć się dokładnie, jak nas Akwinata prowadzi. Pierwszy krok. Wychodzimy z definicji prawa. Prawo to rozumne panowanie prawodawcy nad jego podwładnymi. Krok numer 2. Każdemu rządzącemu zależy na posłuchu wśród tych, którymi rządzi. Trudno jest sobie wyobrazić władcę, który nie chciałby być słuchany. To każdemu, nawet takiemu, którego nie lubimy. I to jest możliwe wtedy, gdy podwładni podporządkowują się we właściwy sposób swoim przełożonym. Krok 3. Skoro cnota czyni człowieka dobrym, z kolei z definicji cnoty, z określenia cnoty, przeto właściwym skutkiem prawa jest czynienie ludzi dobrymi. I w 4. kroku Tomasz dokonuje bardzo istotne rozróżnienie. On nie tylko poszerza naszą wyobraźnię, jeśli chodzi o pojęcie prawa, ale też wiąże to z takim opisem dobra, żebyśmy z uwagą dostrzegli, że każde prawo ma na celu pewne dobro, ale czasami to jest dobro względne. Zawsze to jest jakieś dobro, chociaż czasami bywa to dobro względne, a jeszcze lepiej jest, jeżeli to jest dobro bezwzględne, czyli po prostu dobro. Przyjrzyjmy się teraz kolejnym krokom świętego Tomasza. Jak stwierdziliśmy powyżej, czytamy w korpusie wyjaśnienia tomaszowego: prawo nie jest niczym innym jak orzeczeniem rozumu zwierzchnika wspólnoty, dictamen rationis in presidente, przez które rządzi on podwładnym. W większości korzystam tutaj z przekładu Włodzimierza Galewicza z Traktatu o Prawie. Cnota jakiejkolwiek strony podwładnej polega zaś na tym, że podporządkowuje się ona w należyty sposób stronie, która nią rządzi. I tutaj Tomasz ilustruje to przykładem, zupełnie powiedzielibyśmy skądinąd, dosyć nieoczywistym dla nas, ale wydaje mi się bardzo ciekawym, tym bardziej może ciekawym. Tak na przykład widzieliśmy, że cnota gniewliwej i apetytywnej części duszy przejawia się w ich posłuszeństwie nakazom rozu. Otóż tutaj mamy z jednej strony przełożonego, z drugiej strony podwładnego i właściwe poddanie się tego, czym rządzimy. Jeżeli to podstawimy sobie, to okazuje się, że Tomasz chce nas podprowadzić pod przykład właśnie z cnót, z takiego emocjonalnego uporządkowania, kiedy to nasze przeżywanie jest adekwatne do sytuacji. Czyli te nasze emocje są odpowiednio wychowane, działają pod kierunkiem rozumu, ale oczywiście dysponując już własnym napędem, ale jest między nimi harmonia. I na tym polega ten właściwy sposób podlegania i tym samym cnota tej naszej uczuciowości, jej właściwe działanie. I że w przypadku prawa dokładnie o coś podobnego chodzi, żeby podwładni podlegali zwierzchnikom na takiej właśnie rozumnej, właściwej zasadzie. Swoją drogą, tak już nawiasem mówiąc, to jest też pewna w ogóle podpowiedź, jak święty Tomasz rozumie, pewne porządkowanie też, nie tylko w tym zakresie władzy, ale też w zakresie tej władzy wewnętrznej, jaką mamy nad sobą, żeby robiąc porządki iść za rozumem. Krok kolejny wywodu świętego Tomasza. W ten sposób cnota jakiegokolwiek poddanego polega na tym, że podporządkowuje się on we właściwy sposób nakazom zwierzchnika, jak twierdzi filozof w pierwszej księdze polityki. Jeżeli podstawimy to pod tę cnotę w uczuciowości, to byśmy mieli to, że cnota tej naszej uczuciowości, przeżywania, dajmy na to, gniewu, polega na tym, że podporządkowuje się ona we właściwy sposób nakazom rozumu. Wtedy to będzie działało. A w tym prawnym kontekście, że poddany podporządkowuje się we właściwy sposób nakazom prawodawcy. I przypominamy sobie z tego planu, tego wywodu, że każde prawo dąży do tego, żeby poddani byli mu posłuszni. Czyli żeby wypełniali te nakazy we właściwy, zamierzony sposób. Dokładnie to jest celem prawa rządzenia, żeby inni słuchali, szli za tym, co zostało zaproponowane i określone. Stąd widać, że właściwym zadaniem prawa jest wyrabianie w podanych właściwy im cnoty. Jeśli ktoś się niepokoi, że święty Tomasz nas zmusi do uznania, że tyran też prowadzi nas do cnoty, to chcę uspokoić, że tak do końca nie będzie oczywiście, ale dobrze jest już od razu zauważyć, że nam pokazuje, że jest jakiś ład, który idzie od strony władzy do strony podwładnych i że ten ład chce ten przełożony zaprowadzić w jakiś sposób, w jakiś konkretny sposób. Skoro więc cnota jest tym, co czyni dobrym tego, kto ją posiada, to stąd wynika, że właściwym skutkiem prawa jest czynienie dobrymi tych, którym to prawo jest nadawane. I tutaj Tomasz robi od razu krok kolejny, wyróżniony. Bądź dobrymi w znaczeniu bezwzględnym, simpliciter, bądź pod pewnym względem, secundum quid. Oczywiście tutaj chcę zwrócić uwagę, że to jest czasami taki niuans tylko językowy, że jak słyszymy dobro bezwzględne, to może nam się kojarzyć z jakimś brakiem miłosierdzia czy litości, ale to jest błędny trop. Chodzi przede wszystkim o to simpliciter. Chodzi o to, że jest naprawdę dobro, że to jest po prostu dobro, tylko oczywiście w przekładach jakby eksponujemy albo jeden, albo inny aspekt i to znaczenie bezwzględne pokazuje nam taką obiektywność dobra. I to o to tutaj szczególnie chodzi, że prawo nadawane może nas czynić po prostu dobrymi lub względnie dobrymi. I to jest bardzo ważne do określenia. Jak widać tutaj Tomasz zawsze lubi to w taki sposób ułożyć, że trudno się z nim nie zgodzić, że każde prawo, każdy prawodawca, nawet tyran tak będzie chciał, żeby było tak, jak on sobie zamierzył, ale to będzie jednak jakieś względne dobro. I rozwijamy ten krok czwarty, gdzie święty Tomasz pokazuje, w którym miejscu leży ta różnica między tym względnym dobrem czy po prostu dobrem. Jeśli bowiem intencja stanowiącego prawo zwraca się ku prawdziwemu dobru, którym jest to dobro wspólne, unormowane zgodnie z boską sprawiedliwością, in verum bonum, quod est bonum commune secundum justitiam divinam regulatum, wówczas prawo sprawia, że dzięki niemu ludzie stają się dobrzy w znaczeniu bezwzględnym. Od razu ten fragment przypomina nam ten szerszy kontekst Tomasza, że on się nie waha od razu osadzić to najwyżej jak się da, bo przecież to jest jakąś naszą często trudnością, żeby ustalić, co jest naprawdę dobre, a co nam się tylko wydaje, że jakoś dobro wspólne jesteśmy w stanie momentami jakoś wybronić, pokazać, że to jest ważne, że to jest wspólne dobro, że jakiś rodzaj przekupstwa jest niezgodny z dobrem wspólnym i temu podobne. Natomiast zwróćmy uwagę, że Tomasz podaje takie kryterium formalne i niezawodne, że osadza tę prostą dobroć prawa w intencji prawodawcy, która spełnia ten zamysł Boży, który rzeczywiście jest w stanie to rozkminić do końca i poukładać, skonfigurować w taki sposób, który rzeczywiście jest słuszny. I jak widać, Tomasz nie będzie nas tak jakby zmuszał do tego, żebyśmy tak byli czołobitni przed każdą władzą i kontynuuje. Jeśli natomiast intencja prawodawcy zwraca się ku temu, co nie jest dobre, w tym najprostszym znaczeniu, w tym najgłębszym, lecz, i tu mamy kilka wariantów, pożyteczne, przyjemne dla niego, lub też co jest przeciwne boskiej sprawiedliwości, wówczas prawo nie czyni ludzi dobrymi w znaczeniu bezwzględnym, lecz dobrymi pod pewnym względem. Mianowicie dobrymi dla takiej władzy. Władza jest zadowolona, jak człowiek podlega jej w zamierzony dla podwładnego sposób lub jest niezadowolona w przypadku przeciwnym. Dobrze jest zwrócić uwagę, że rzeczywiście jest w tym jakiś niezwykły realizm, że władza może dążyć, może mieć intencje służenia prawdziwemu dobru wspólnego, ale też może mieć inny cel jakiegoś dobra własnego, czy będzie to pożytek materialny, czy cokolwiek innego, co nie zgadza się z tą najwyższą miarą i najbardziej pewną, którą oczywiście teolog może tu z większą łatwością wprowadzić prawdopodobnie niż prawnik. To jest jakby duże utrudnienie, jeżeli patrzeć to na to w czysto ludzkiej perspektywie. I teraz święty Tomasz nam dopowiada i pokazuje, tak pojmowane dobro występuje także u tych, którzy są sami w sobie źli, jak gdy kogoś nazywa się dobrym złodziejem, ponieważ skutecznie osiąga swój cel. I zobaczcie, że właściwie Tomasz przeprowadził nas taką trochę okrężną drogą, żeby na końcu powiedzieć, że prawo czyni ludzi dobrymi, ale czasami to jest dobro w takim znaczeniu, jak w tym na końcu, prawda? Że prawo może czynić człowieka dobrym, prawda? W sensie relatywnym. I w tym jest wielka subtelność, bo dzięki tym rozróżnieniom możemy trochę mieć taką całościowy obrazek i również zwrócenie od razu na kryteria, które pomagają nam odróżnić, szczególnie w tym jądrze, jakim jest intencja prawodawcy, że tam się dokonuje szalenie ważna rzecz. Czy dążymy rzeczywiście do dobra wspólnego, dobra rozumnego, dobra zgodnego z Bożą sprawiedliwością, czy też chcemy tak naprawdę osiągnąć jakiś własny, prywatny cel. I że ta miara rzeczywiście bardzo daleko nas tutaj prowadzi. I pokazuje też, że wówczas takie prawo na służbie relatywnego dobra będzie też wprzęgało ludzi w służbę tego, żeby te dobro konsekwentnie realizować. To możemy teraz sobie przyjrzeć się odrobinę, co stanie się z zarzutami. Dla ułatwienia te zarzuty przypominam, po czym pokazuję, co święty Tomasz mówi w odpowiedzi na kolejne z nich. Zarzut pierwszy, przypominam, dobrze, stajemy się przez cnotę, a nie przez prawo. I tutaj Tomasz wprowadza takie rozróżnienie bardzo istotne, że mamy dwa rodzaje cnót. To jest ważne, bo to jest też przypis do tej definicji Augustyna, że można odróżnić poza cnotami wlanymi też cnoty naturalne, które człowiek nabywa przez wytrwałe działanie we właściwy sposób. Więc mamy cnoty kardynalne między innymi, nabyte przez człowieka i mamy cnoty wlane przez Boga, między innymi wiara, nadzieja, miłość. Jesteśmy w tej perspektywie również teologalnej. I co ciekawe, w obu przypadkach nawyki spełniania obowiązków. Używa tutaj określenia operum assuetudo, pewne przyzwyczajenie. Przypominamy sobie tego Arystotelesa, który mówi, prawodawca przez przyzwyczajenie wdraża człowieka do pewnego sposobu działania. I takie wdrożenie do pewnego sposobu działania okazuje się działać sprawczo. Jeżeli człowiek za tym pójdzie i działa w określony sposób, i to jest dobry sposób, to się może w nim utrwalić i sprawić w nim to, czego najpierw tam nie było. I w ten sposób nabywamy cnót. Trochę jak dzieci, którym mówimy, co mają robić. Czasami tego nie rozumieją, ale jak to robią, z czasem się uczą i potem już nawet wiedzą. Więc to jest pewne podobieństwo. Może niedoskonałe, ale jak wchodzenie w pewien nawyk uczy i pozwala to zinterioryzować. I dalej, bo oczywiście Tomasz to jest bardzo uważny na to, co mówi, nawet na zupełnie inny temat. Jak przypomnimy sobie zeszłoroczny cykl dotyczący natury i łaski, to Tomasz tutaj tak od niechcenia trąca ten temat, ale jest bardzo precyzyjny, bo mówi tyle, że takie nawyk czynienia dobra zgodnego z prawem nie powoduje w nas cnót wlanych, bo to tylko Pan Bóg może w nas spowodować. Ale jest niejako takim przygotowaniem dalszym, że jest w nas więcej miejsca na przyjęcie tej łaski. Jesteśmy przygotowani, ale to nie oznacza, że ją mamy. To musimy otrzymać dopiero w darze. W związku z tym widzimy, jak prawo zarówno na tym poziomie naturalnym, sprawiając cnoty, jak również na tym poziomie nadprzyrodzonym, przygotowując nas, podprowadza nas pod dobro. Ale w ogóle w tym momencie Tomasz nie będzie się tym zajmował, jak to się dalej realizuje, ale tylko mówi ostrożnie, podprowadzeni jesteśmy pod to dobro cnót wlanych. Gdy prawo prowadzi nas do cnót, wtedy czyni nas dobrymi. I to, co już sobie powiedzieliśmy, dobre prawo prowadzi do cnót ludzkich, te zaś przygotowują nas do przyjęcia cnót wlanych. Kolejny zarzut. Przypominam, mamy dobrą wolę, to słuchamy prawa i wtedy jest pożyteczne. Nie mamy dobrej woli, to prawo nam nie pomoże. I tutaj znowu Tomasz nam podpowiada, że czasami człowiek rzeczywiście tej dobrej woli nie ma, ale czując w powietrzu karę, ugnie się pod presją kary i zrobi to, co powinien. I to czasem działa. Taki może najprostszy przykład, że z obawy przed mandatem, zabraniem prawa jazdy, człowiek przestrzega tego, żeby jednak prowadzić po trzeźwemu. A z czasem może być też tak, że odkryje w tym sens, że to jednak jest całkiem rozsądne tak robić, bo jest jakoś tak życie mu jednak miłe. Więc to czasami pomaga. I co się okazuje, że w ten sposób trochę naokoło to prawo podprowadza i doprowadza człowieka do dobrego, ale to jednak działa. Jest też jeszcze inna opcja, na którą Tomasz zwraca uwagę, że czasem ktoś jest posłuszny prawu ze względu na to, że to jest jakby zgodne z taką naszą poczuciem, że to ma sens w ogóle. Że nie zawsze to czujemy, ale czasami to rozumiemy, że jest jakieś dobro, które należy chronić, że jest nam może trochę bardziej pod górę z jakimś tam przepisem, prawem, regulacją, ale stwierdzamy, to ma sens i choć nam się nie chce, to jednak robimy. Myślę, że jest to chyba dobry moment na to, żeby zrobić sobie oddech, chwycić kawę i coś tam jeszcze i za 15 minut kontynuujemy. Więc, co ciekawe, widać, że święty Tomasz potrafił płynnie przejść, przechodzić czasami z jednej strony na inną dla potrzeb dyskusji i refleksji. I tutaj zrobimy mikrodygresję, mianowicie w kolejnym artykule, o którym tylko wspomnimy, w zarzucie czwartym, Tomasz w ogóle odwraca to rozumowanie, które przed chwilą przedstawiłem. I mówi tak, przypominam zarzut, to jest zarzut. Skoro celem prawa jest czynienie ludzi dobrymi, to co tam udowadniamy sobie, a ten, kto słucha prawa tylko ze względu na karę, nie jest cnotliwy, nie jest dobry, ergo nie trzeba karać. Widzimy, jak Tomasz zręcznie odwrócił ten argument, który przed chwilą, którym nas prowadził. I żeby nie trzymać w niepokoju od razu, wyjaśnienie, odpowiedź na ten konkretnie zarzut, gdzie mamy to, o czym już wspomnieliśmy przy tej okazji, że czasami ten lęk przed karą na początku zewnętrzny bywa. To już nie mówi, że zawsze to się dzieje, ale bywa. To się da czasem uwewnętrznić. Jeździmy wolniej, żeby nie płacić mandatów i się przyzwyczailiśmy. Prawda? I tak już zostało. Więc to może być... W tym znaczeniu prawo może czynić ludzi dobrymi. Może. Wracamy do artykułu pierwszego, zarzut trzeci. Tam mieliśmy zestawienie, że niektórzy są dobrzy na tym poziomie społecznym, chociaż w tych osobistych sprawach mają się różnie. I teraz wyjaśnienie Tomasza jest następujące. Dobro każdej części ocenia się w stosunku do całości. To jest również zasada estetyczna, prawda? Że dobro, piękno każdej części, to musimy popatrzeć na całość, czy to pasuje. Ta część jest brzydka, która nie pasuje do całości. Z tego względu, wyjaśnia Tomasz, nie może być dobrym człowiek, który źle się odnosi do całości, jako jest dobrą wspólne. Podobnie całość nie może być dobra, jeśli nie składa się z właściwych części. Na tym poziomie trudno się z tym nie zgodzić. I wyciągamy stąd wnioski. Tak przeto dobro państwa nie może istnieć, jeśli jego obywatele nie są cnotliwi. Że ta całość może funkcjonować dobrze wtedy, kiedy mamy dobrych obywateli. I co ciekawe, Tomasz tutaj akurat to zawęża jeszcze bardziej. To znaczy mówi w takiej całej pełni dobra i cnoty, najbardziej dotyczy to rządzących. Natomiast podwładnych w tym aspekcie, żeby byli poddani dobrej władzy. I proszę zwrócić uwagę, że Tomasz jakby dokonał tutaj pewnego samoograniczenia roli prawa stanowionego i tego porządku społecznego, że stawia wyższe wymagania tym, którzy rządzą, bo oni, żeby mieć to dobro wspólne na celu i umieć je obronić, rzeczywiście potrzebują posiadania kompletu cnót. Muszą być i rozważni, ale i odważni, i sprawiedliwi, i umiarkowani, bo każda luka tutaj będzie powodować różnego rodzaju zaburzenia. Natomiast te wymagania, patrząc z tego perspektywy prawa ludzkiego, świeckiego w stosunku do obywateli, zawężają się przynajmniej do pewnego minimum takiego, że tych słusznych poleceń, które są, słuchamy i je wypełniamy. Zarzut czwarty. Przypominam z tyrana i z jego interesu, który dąży do własnego interesu, który nie dąży do dobra wspólnego. I zwróćmy uwagę na szczególnie mocne stwierdzenie świętego Tomasza w wyróżnionym tekście. Zarządzenia tyrana, ponieważ nie są zgodne z rozumem, nie są w znaczeniu bezwzględnym prawem, lecz raczej wypaczeniem prawa. Jakże mocne to są słowa. Że kiedy rzeczywiście to prawo zostaje nagięte do jakiejś prywaty, wówczas tak naprawdę to jest wypaczenie prawa. Ale Tomasz znowu mówi w sensie bezwzględnym. Okazuje się, że ten jego punkt odniesienia tutaj jest dla nas bardzo ważną informacją, że prawo i dobro potrzebują właściwego punktu odniesienia. Jak za bardzo skupimy się na jakimś dobru tu i teraz i nie patrzymy szerzej, nie patrzymy wokół, wówczas może się to zrelatywizować. To będzie względne dobro i to będzie względne prawo, względnie czyniących obywateli dobrymi. I to jest niemal przestroga. I co ciekawe, Tomasz uzupełnia to, bo świat nie jest w tym sensie czarno-biały, że każdy tyran to tylko złe postanowienie i okrutne. Zdarzało się niejednokrotnie, że tyran również wprowadził różne pożyteczne rzeczy, które akurat przysłużyły się danej społeczności. I Tomasz też i na to zwraca uwagę. Jeśli pozostaje tam coś sprawa, o tyle dążono do dobra obywateli. Jest to zaś prawem o tyle, że jest wolą rządzącego względem poddanych, który chce, aby pełnili jego wolę. Jest to zaś względne dobro związane z tego rodzaju rządami. Mamy dzięki temu pełen rysunek dopełniony, jeśli chodzi o to względne dobro, które czasami może coś z tego prawa prawdziwego i z dobra prawdziwego, coś tam może być, jakieś elementy tam mogą być zawarte. I kolejne uzupełnienie w postaci artykułu kolejnego, żeby mieć takie całościowe spojrzenie na skutki prawa, tak jak omawia to święty Tomasz w kwestii 92, czy funkcje prawa actus legis, czy te akty prawne są właściwie wymienione. I chodzi o cztery akty: nakazywanie, zakazywanie, zezwalanie i karanie. W wyjaśnieniu Tomasz robi coś, co często zdarza mu się czynić, wychodząc z założenia, że w ogóle prawdy teoretycznie są bardziej klarowne niż ta praktyka życia. I w związku z tym buduje analogię między teorią i praktyką. I tak jak oznajmienie jest orzeczeniem rozumu oznajmiającego i kiedy chcemy kogoś do czegoś przekonać, odwołujemy się do zasad, tak prawo jest orzeczeniem rozumu rozkazującego i znowu uzasadniamy to w odniesieniu do pewnych zasad. I już to się nam wyjaśni, a w konkrecie, że tą zasadą podstawową prawa i jego nakazów jest rozróżnienie na dobro i zło. I otóż, jeżeli są jakieś czyny dobre ze swojej natury, to prawo to nakazuje, poleca. Nakaz. Jeśli są złe, zakaz. Nie wolno. Destrukcja, niszczenie, mówimy temu nie. Jeśli są, zwróćmy uwagę na kolejną kategorię, są z na swojej natury obojętne. Oglądam telewizję, prawda? Obojętne. Lub mało szkodliwe bądź mało pożyteczne. Czyli powiedzieliśmy trochę do góry, trochę w dół. Prawo nie to prawo świeckie stanowione nie powinno tego regulować i zostawić to wolności. Dozwolone. Mamy trzecią kategorię. I wreszcie mamy, co już nam się pojawiało i w dygresji wcześniej, w obrębie zarzutu, karę, karanie. Ponieważ lęk przed karą jest jednak motywem korekty postępowania, prawo, które nie karze, jest słabym prawem i mało przekonującym wówczas. Więc jak jest kara, jest to przekonanie jak gdyby większe, proporcjonalnie większe i czasami właśnie wystarczające. To możemy teraz przejść do ostatniej części, gdzie spróbuję się poprzyglądać takim różnym refleksjom, które wynikają z tego spojrzenia Tomaszowego dla nas i dla naszego pytania o relacje między prawem i dobrem. Pogrupowałem je w 5 tematów, które Państwo widzą i kolejno je omówimy. Pierwsza prawda. Wydaje mi się to bardzo istotne, że święty Tomasz poszerza naszą wyobraźnię teorii dotyczącej prawa. To znaczy, że my czasami ograniczamy się tylko do tego wymiaru prawo stanowione, jedyne prawo, najważniejsze prawo, wszystkie inne rzeczy to są takie nieważne. Otóż jak sobie te aspekty prawa wyróżnimy, to się okazuje, że trochę lepiej jesteśmy w stanie ująć, skąd i dokąd sięga to prawo stanowione i wtedy jest nam trochę łatwiej. Pod tym względem to uświadomienie sobie, że być może rzeczywiście istnieje jakieś prawo wieczne w Bogu, że Pan Bóg dla Niego to jest bardziej wymierne niż dla nas, perspektywa teologiczna, przekłada się również dla nas w konkrecie, że wszystkie ludzkie prawa, decyzje mają wymierną wartość. Może ja w danym momencie nie potrafię tego odczytać, ale to zawsze jest albo dobre, albo złe. Albo to jest prawdziwe dobro, albo względne. I pod tym względem pogodzenie, zrównoważenie tych różnych wymiarów jest na naszą korzyść. Oczywiście możemy powiedzieć, nie potrzebujemy żadnych praw naturalnych, praw objawionych, to jest tylko mącenie w głowach. Taki zarzut też może się pojawić. Ale też zobaczmy, że to ma swoje konsekwencje, że wówczas jak za dużo też człowiekowi zostawimy jakby do własnej decyzji, to też może z tego wyniknąć szkoda, że my źle to wymyślimy, błędnie to wymyślimy i sami będziemy mieli z tym kłopot. Więc pierwsza sprawa to jest to, że Tomasz jako teolog i genialny umysł też nam pokazuje, że te różne wymiary prawa dobrze równoważą się, że można je tak skonfigurować, że one pasują, odpowiadają sobie. Nie muszą pasować. Mogą być w konflikcie, mogą być w walce, mogą być wypierać jedne innymi, prawda, że prawo stanowione może próbować wypchnąć wszelkie prawo objawione z życia społecznego. Można zanegować prawo naturalne, ale to zawsze ma jakieś swoje konsekwencje, pewien ciężar. I pewnym wyzwaniem jest to, żeby popatrzeć na pewną ich komplementarność praw między sobą. Szczególnie chcę pokazać parę takich prostych punktów, między innymi prawo stanowione i jego sposób oparcia w prawie naturalnym. Że jednak jest ważne, że pewne rzeczy nie są w kwestii decyzji prawodawcy, pewne dobra istnieją i są, po prostu możemy je uznać, rozpoznać, zadeklarować lub też uznać je za nieważne i decydować o nich arbitralnie. Ale wiąże się to z ogromnym ryzykiem, że prawo stanowione wykracza poza swoje kompetencje i wtedy staje się niebezpieczne, bo zaczyna decydować o czymś, co jest jego fundamentem, co jest jego zabezpieczeniem. Czy inna, możemy powiedzieć, pokusa, patrząc od strony tej teologii świętego Tomasza, który nam pokazuje, prawo ludzkie jest niewystarczające do takiego ostatecznego wymiaru dobra, jakim jest dobro nadprzyrodzone, jakim jest zrealizowanie tego prawdziwego dobra, że tu potrzebujemy jakiejś pomocy w ogóle z góry i otworzenie się na taką myśl w ogóle, że to prawo ludzkie, które jesteśmy w stanie sobie sami wymyśleć, sięga tylko do pewnego momentu. Znowu nawiązując do tej łódki, wiosłujemy tym naszym prawem, prawda? Ale jakby to powiedzieć, no, dystans, który jesteśmy w stanie pokonać, jest bardzo ograniczony. Że opcja pomocy z góry, prawa, które uczy nas dobra wyższego rzędu i tego, jak to należy poukładać, zharmonizować, jest tutaj ogromnie ważna. I wydaje mi się, że znowu ten szerszy kontekst tomaszowy pokazuje przynajmniej pewne ograniczenie różnego rodzaju współczesnych ujęć filozofii prawa, które startują i kończą, prawo stanowione jest punktem wyjścia, dojścia, w różny sposób wyprowadzane. Czasami mamy taką koncepcję, jak u Rawlsa w książce Teoria Sprawiedliwości, gdzie mamy całą koncepcję możliwego zorganizowania prawa, obowiązków, trochę a priori z pewną propozycją, co byłoby optymalnym rozwiązaniem. Jest to na swój sposób genialne, ja tylko chcę zwrócić uwagę na to, że punktem wyjścia jest wówczas to, co sami jesteśmy w stanie wymyśleć w tym kadrze prawo stanowione. I że warto nad tym się zastanowić. Kolejny punkt, powiedziałbym dla Tomasza zdecydowanie, to jest to, że on sytuując nas w tej katedrze moralności, sytuuje nas na pewnej osi celu ostatecznego i szczęścia i pokazuje, prawo jest pomocą. Prawo może ci pomóc. To dużo zmienia w takim też naszym sposobie w ogóle myślenia o prawie, bo okazuje się, że trochę zadajemy sobie bardziej fundamentalne pytanie o głębszy sens naszego życia i jego ukierunkowania i patrzymy na prawo jako na pomoc, która nam może tutaj coś dojaśnić, pokazać kierunek, pokazać coś, co nas strzeże przed osunięciem się w coś fałszywego, nieprawdziwego czy szkodliwego. I tym samym wchodzimy na ogromnie ważny temat, który jest, wydaje mi się, jednym z takich palących, ważnych dzisiaj tematów, jak my myślimy o relacji między wolnością i prawem. Otóż odsyłam tylko do encykliki Veritatis Splendor, która w niezwykle staranny sposób pokazuje, jak wyjść z takiej antynomii wolności i prawa. Dokładnie usuwamy taką sprzeczność, że my myślimy o wolności bardzo często w takim zakresie, że chcemy jej mieć jak najwięcej, do tego stopnia, że jesteśmy skłonni wyrzucić tak dużo praw, jak tylko da się wyrzucić. Ale cały problem polega na tym, że żeby ta nasza wolność dobrze się zrealizowała, to ona też potrzebuje pewnego kierunku. I prawo wcale nie musi być takim ograniczeniem negatywnym, ale też ramą, dzięki której ta wolność się rozwija, umacnia, rozszerza, pogłębia. Pod tym względem prawo nie stanowi konkurencji dla wolności, ale stanowi ramy jej owocnego przeżywania i pomnażania. I to jest ciekawy bardzo punkt, bo myślę, że my na ogół myślimy o prawie jako takiej, która obcina nam część opcji wyboru. Tomasz myśli o prawie, to może działać tak, że obcina nam te opcje, które nam nie służą. I wtedy to jest prawdziwe, głębokie prawo, że ono nas uszlachetnia, pomaga nam głębiej żyć. Wychowanie. Kolejne miejsce, które na różny sposób zahaczyliśmy. Otóż ciekawe jest to, że człowiek zostawiony sam sobie nie zawsze działa konstruktywnie. Chyba do tego nikogo nie muszę przekonywać. Niestety, czasami działamy destrukcyjnie i okazuje się, że nawet ten element, który podkreśliłem parę razy, to daje do myślenia, że pewne powiedzenie karą, prawem nie człowiekowi, to ograniczenie jego wolności może przyczynić się do wychowania ku lepszemu, ku dobremu, że tego w gruncie rzeczy potrzebujemy. Natomiast oczywiście teraz bardzo istotne jest to, w jaki sposób to robimy i że każde prawo ma swoje kompetencje, każdy wymiar prawa ma tutaj pewne kompetencje. Jak sięgniemy do nowego prawa, to do tej łaski Ducha Świętego, które otrzymujemy przez wiarę w Chrystusa, prawo nowe, czyli prawo, które Chrystus nam daje, że ono nas w pewien sposób zaprowadzi najdalej, jakby najgłębiej nam pokaże naszą naturę, opcje, które mamy do wyboru. Pod tym względem też takie zobaczenie, w jaki sposób kształtujemy siebie, swoją wolność, w jaki sposób korygujemy te działania, to tu wyraźnie widać, że to prawo ma specyfikę o wiele bardziej radykalną niż jakiekolwiek inne prawo. Jeżeli przeczytamy sobie na przykład kazanie na górze w takim prawniczym duchu, no to Pan Jezus nam zabrania już takich rzeczy, których tylko tyran mógłby nam zabronić. Jak patrzysz pożądliwie, to grzeszysz. Prawda, że to są nakazy czy zakazy, czy informacja, która jakby już oświetla, rozświetla wnętrze człowieka. I teraz znowu możemy popatrzeć, to jest nowe prawo, ale ono nas formułuje wewnętrznie. To jest rzeczywiście coś nowego, czego nigdy nie było, nigdzie nie było. I też to, co mówiliśmy wcześniej, że to prawo stanowione ma też pewne ramy zachować, w których rzeczywiście nam pomaga i jest dobre. Jak widać tutaj, koncepcja Tomaszowa prawa zahacza o wiele różnych aspektów. Kolejny z nich to jest kwestia natury i łaski. Otóż powiedzieliśmy sobie, że prawo jest takim przez z jednej strony kary, a z drugiej strony przez wdrażanie nas w pewne nawyki. Dobre prawo wdraża nas w dobre nawyki. One się w nas utrwalają, dzięki temu stajemy się lepsi. Jakby tak właśnie było. Zarazem Tomasz nam podkreślił, że takie stawanie się dobrym na tym naturalnym poziomie jest pewnym dalszym przygotowaniem pod łaskę. Ale nie ma mocy sprawczej, że potrzebujemy czegoś więcej, żeby było to więcej. Że ta łaska nie przychodzi z automatu do każdego dobrego człowieka. I to Tomasz tak wyraźnie rozróżnia i to jest bardzo też istotne rozróżnienie, że pokazuje ograniczone możliwości ludzkiego prawa, które czyni nas dobrymi na tym naturalnym poziomie, gdy mówimy o prawie stanowionym, ale żeby pójść dalej w wyższe dobro, większe dobro, rzeczywiście potrzebujemy czegoś o wiele więcej. Tym samym prawo może odegrać tutaj pomocniczą rolę, podprowadzić nas, ale tutaj to, co jest ludzkim wynalazkiem, dalej nam nie wystarczy. Znowu możemy wrócić do tego obrazu, że wiosłujemy, z tymi wiosłami możemy dopłynąć tylko gdzieś blisko. Prawo, dobro. Czwarty temat, który chcę trochę bardziej rozbudować. Otóż widzieliśmy, że cały wywód Tomasza bardzo ściśle zbliżył te dwa pojęcia, prawo i dobro. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że te różne dobra potrzebujemy umiejętnie skonfigurować między sobą. Prawo wieczne, to już jakby wyżej nie można. Przypominam, że mamy prawo, które jest w umyśle Boga. Jest to dobro, które Bóg zamierzył. Prawo naturalne wiąże się z pewnym dobrem naszej natury. Że dobrze jest pomyśleć o tych różnych wymiarach prawa, wiążąc różne jego wymiary z różnymi dobrami. Prawo stanowione reguluje, porządkuje te dobra, które są w naszej władzy, w naszej odpowiedzialności. Prawo objawione daje nam dostęp do dóbr nadprzyrodzonych. I teraz znowu, to szersze spojrzenie stanowi duże pytanie o to, że potrzebujemy te dobra umiejętnie ze sobą zestawić. Gdy są one we właściwej równowadze, wówczas rzeczywiście stajemy się dobrzy. Wówczas rzeczywiście coś się zmienia. I okazuje się, że jest możliwe na każdej linii styku między tymi różnymi rodzajami praw, potrzebujemy się trochę zastanowić, jak to działa. W związku z tym każdy ustrój, każdy system prawny jest zawsze gdzieś tam osadzony wobec tych praw. I to jest też coś, na co to spojrzenie Tomasza nas uwrażliwia, że zawsze prawo stanowione na czymś się opiera, na jakimś fundamencie i że warto jest badać i zadawać sobie pytanie, na jakich dobrach jest oparta, jakie założenia z tymi dobrami się wiążą. Szczególnie kiedy to prawo stanowione wykroczy poza te ramy, wówczas ryzykujemy to, że ono zacznie działać przeciwko nam. Tutaj ta równowaga jest ogromnie istotna. I że tworzenie dobrego prawa to jest również potrzebna, poważna refleksja nad tym, co faktycznie jest dobre, co nam służy. W związku z tym to prowadzi nas do takich filozoficznych, religijnych pytań o dobro. I wydaje mi się, że to jest znowu pewien ważny element, który ta szeroka koncepcja Tomasza nam pokazuje, że jeżeli powiemy sobie a priori, tego nie wolno, nie wolno w ogóle zastanawiać się nad jakimiś dobrami nadprzyrodzonymi, nad ugruntowaniem prawa w jakich wartościach, jeżeli to obetniemy, to wówczas trochę dogmatyzujemy pewne rozwiązania czysto ludzkie. Że pod tym względem refleksja, otwarta refleksja, głęboka refleksja, bez takiego zmuszania kogoś do czegoś, ale jednocześnie uczciwie stawiając sprawę, co jest faktycznie dobre, a co nam nie służy, gdzie zaczynają się, kończą kompetencje prawa stanowionego, jest bardzo ważne. Pod tym względem jesteśmy tutaj na pewnym styku między dobrami i potrzebujemy ich równowagi. Żeby to kolejnym obrazem zilustrować, to weźmy matrioszkę. Także możemy o różnych wymiarach prawa trochę pomyśleć w tę stronę. Oczywiście to ma pewne ograniczenia jednak. Każdy przykład ma i ten również. Ale chciałbym zaproponować pewien sposób myślenia i patrzenia na prawa, i szczególnie ich relacje do względnego i bezwzględnego dobra. Otóż, jeżeli chcemy, żeby to bonum simpliciter, to prawdziwe, naprawdę dobro było realizowane, to właśnie cała sztuka polega na tym, żeby je dobrze, te różne wymiary prawa skonfigurować. Teraz, jeśli chodzi o tę matrioszkę, to ta największa to by było prawo wieczne. Ona obejmuje wszystkie. W tym sensie trochę to jest obraz nieadekwatny, że te wszystkie lalki są podobne do siebie, różnią się jedynie wielkością. W tym znaczeniu to jest jakby nieadekwatny obraz, bo to prawo wieczne w Bogu jest zarazem detaliczne, jak i najgłębiej obejmujące wszystkie inne prawa, które tylko są. Więc tu jest podobieństwo i jeszcze większe niepodobieństwo. Podobnie każdy z wymiarów tego prawa będzie jakoś inny. Z teologicznego punktu widzenia proponowałbym, żeby popatrzeć na kolejne prawo, które by tutaj było, to będzie prawo objawione przez Chrystusa, bo ono zakresowo i co do jego pewności najdalej nas tutaj doprowadzi. Mamy Chrystusa, który nam to prawo wieczne objawia i przybliża. W jakiś sposób kolejną warstwą będzie stare prawo, które nas do tego przygotowuje. Kolejne wewnętrzne będziemy mieli prawo naturalne, które jesteśmy w stanie odczytać. I zwróćmy uwagę, że właściwie w dekalogu częściowo Pan Bóg objawia prawo naturalne, że ono jest już zawarte również w objawieniu, ale też jest pewien plus. Bóg objawia nam w swoim prawie więcej, też jak się do niego odnosić. W przypadku prawa naturalnego odkrywamy pewne prawa, które nami rządzą, które musimy szanować, żeby było nam dobrze, żebyśmy wzrastali. Wreszcie na końcu właściwie jest to prawo stanowione, które dobrze było, żeby się zmieściło. Oczywiście cały czas zakładam teologiczny punkt widzenia, gdzie nie mamy konfliktu między tymi, że to oczywiście można inaczej to ułożyć i wtedy będą napięcia. Natomiast chcę pokazać, że dla świętego Tomasza to się da powkładać jedno w drugie, że koniec końców te różne prawa szczegółowe, administracyjne, czy jak jeździmy i tak dalej, są rzeczywiście do naszego zagospodarowania. To nie jest ani wbrew prawu naturalnemu, ani Pan Jezus się na ten temat nie wypowiadał, że mamy sporą tutaj wolność. Co ciekawe, jak już sięgamy do takiego przykładu z Ewangelii, to Jezus zapytany o podatek, pamiętamy, udzielił słynnej odpowiedzi: oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara. Że w pewien sposób jest tutaj napięcie między prawem objawionym, religijnym, które nam pokazuje dobro nadprzyrodzone, a czasami prawem stanowionym, które nam w różny sposób to dobro pokazuje, ale zarazem widać, że w tej przestrzeni prawa objawionego jest też miejsce na uległość, posłuszeństwo tym prawom, które są dobre, które są ważne. Ale jednocześnie jest też wyraźnie zaznaczona granica, którą dopełnia ciąg dalszy tego cytatu, żeby oddać Bogu to, co należy do Boga. W związku z tym pierwsi chrześcijanie płacili podatki, ale nie byli gotowi oddać kultu boskiego Cezarowi. Że jak widać, że prawo stanowione, które zmusza do czegoś, co będzie jakimś przekłamaniem, idolatrią, i tak dalej, to wtedy jest wyraźne nie. I widać, że jest pewna hierarchia dóbr i tutaj wracamy do tego wielkiego tematu porządkowania, że te prawa są też względem siebie w pewnej hierarchii i że istnieje pewna obiektywna hierarchia tego bonum simpliciter, które rzeczywiście, którego trzeba szukać. Myślę, że to nam pokazuje wielkie wyzwanie dobra i prawa, aby to dobro wychowania, wzrastania mogło być realizowane. Myślę, że dobrze jest pójść w inną stronę, trochę innego rodzaju, innego rzędu. Przykład bonum simpliciter i bonum secundum quid. Że kiedy sięgniemy do Pana Tadeusza, to chcę pokazać tę matrioszkę trochę na tym takim bardzo rodzimym przykładzie, jak prawo, dobro może być różnie postrzegane i w jaki sposób też potrzebujemy je ze sobą uzgadniać. Otóż oczywiście tym wielkim dobrem wspólnym, wymarzonym jest niepodległość, powrót do własnych praw, obyczajów, zniesienie tego jarzma, które zmusza człowieka do podległości i do oddalania się od tego, co nasze. A zarazem mamy oczywiście w ciągu rozwoju wydarzeń, pewne dobra partykularne. Ta konkretność tu jest ważna, że oczywiście chcemy odebrać, że jeżeli patrzymy z perspektywy klucznika Gerwazego na to, co jest dobrem partykularnym, co jest dobrem dla niego, to wówczas mamy trochę inną perspektywę niż innych postaci, w tym księdza Robaka. Że jakby poruszamy się między dobrami, ale to jest ogromna różnica, czy to jest rzeczywiście dobro wspólne, czy to jest dobro partykularne i ta sama akcja, to samo działanie w jednej perspektywie będzie takim bonum secundum quid, podczas gdy nie będzie dobrem obiektywnie i też przychodzi płacić za to pewną cenę. Czy jest coś takiego w takich duchowych prawach, że jeżeli człowiek idzie za bonum względnym, za tym dobrem względnym, to wówczas trochę wpada pod niewolę tych moskali symboliczną, że jakby naruszając jakieś duchowe prawa, okazuje się, że wpadamy w jakąś inną niewolę na innym poziomie. Że to jest absolutnie, tak Pan Bóg ten świat skonstruował, że każde tutaj naruszenie od jednej strony powoduje wpadnięcie pod jakimś innym kątem winne. I że my nie możemy się wywikłać z tego inaczej niż dbając o tę hierarchię, żeby ona była od początku. Gdy ona jest od początku, to rzeczywiście jest rozwojowo. Człowiek staje się rzeczywiście dobry. Jeśli tak nie robi, to rzeczywiście redukuje siebie. Staje się rzeczywiście zły i to odbija się na nim źle. I tym samym też chcę pokazać taką mocną prawdę, która też do mnie samego dotarła, pracując nad tym tematem, że właściwie logiczną alternatywą dla tego dobra prawdziwego, dla tego dobra bezwzględnego jest ni mniej, ni więcej, tylko względne dobro. Że to tak po prostu działa. Znaczy natura nie znosi próżni. Jak usuniemy ten ład, porządek obiektywny, to coś zajmie to miejsce. To po prostu działa z oczywistą logiką. W związku z tym również, jak tak popatrzymy na prawo, to albo prawo rzeczywiście szanuje swoje kompetencje i ten porządek i wtedy jest prawem, czyni nas dobrymi, uszlachetnia nas. Mamy poczucie, że przez dobre prawa my uczestniczymy w jakimś głębszym porządku niż tylko ludzki. I to jest bardzo prawdziwe i autentyczne, że również prawo ludzkie, gdy jest słuszne, daje nam poczucie czegoś więcej, w czym uczestniczymy. Że ono jakby wykracza poza się, odsyła nas, jesteśmy częścią czegoś większego, czego nie do końca, nie zawsze rozumiemy. Natomiast alternatywą jest względne dobro, względne prawo. Prawo jako narzędzie, które wtedy staje się rzeczywiście na słudze względnego dobra i tym samym to nie jest dobrze. Jeszcze raz można podkreślić, że człowiek tak jest skonstruowany, że dąży do unifikowania swoich działań wokół jakiegoś konkretnego celu, na którym mu najbardziej zależy. W związku z tym to, co widzieliśmy wcześniej, albo będzie to jakiś rodzaj tego bonum utile, prawda, który władca ma na myśli, że każdy człowiek dąży do unifikowania swojego działania. Co oznacza również, że wówczas prawo tworzone w funkcji takiego dobra również będzie się przekształcać. Będzie, jak to się dzisiaj mówi, zmieniać paradygmat. Prawda? I to być może rzeczywiście nie być zmiana ku dobremu. I od razu trochę dopowiadając to dobro względne, też w ramach Studium Dominikanum to analizowaliśmy dokładnie nawet, że jakie mamy opcje wyboru dla człowieka i jego celu ostatecznego, który dominuje, panuje nad jego życiem. Tam mamy bogactwo, sławę, karierę, władzę, zdrowie, przyjemność lub jakieś inne wymyślone lub stworzone dobro. I że prawo można zaprząc również jako narzędzie do zaspokojenia tak ukierunkowanego dążenia człowieka. Ale rzeczywiście to wcale nie będzie dla nas lepiej, gdy tak się stanie. I że to jest jakby takie wołające, że rzeczywiście my potrzebujemy prawa uporządkowanego, poukładanego, bo to jest dla nas zabezpieczenie. Że to dobro wspólne, dobro prawdziwe, właściwa hierarchia ma tutaj ogromne znaczenie. Widzę, że wyjątkowo z reguły wolniej idę niż szybciej, ale tu już prawie dochodzę do konkluzji i morału z tej opowieści o prawie w ujęciu świętego Tomasza. I nawiązując do wysie wójta nie bójta, chciałbym podsumować to w następujący sposób. Następcą został ten, co wzniecił bunt, a gdy już poczuł pod stopami twardy grunt, znów poleciały głowy rachciach ciach, a w obejściach wójtowych nastał jeszcze większy strach. Gdybyśmy to przełożyli trochę na te dobro względne i dobro bezwzględne, moglibyśmy to ująć troszkę w inny sposób. Taki z Tomasza morał można brać, że prawdy absolutnej nie trzeba się bać, ani proroka, co na ludzi grzmi, tylko raczej tych, co nie wierzą w nic. Proszę Państwa, i tym poetyckim akcentem chciałbym zakończyć swój wykład. Dziękuję za uwagę.